Wolna sobota.
Przenieśmy się do średniowiecza. Porozmawiajmy o tej epoce, ale także porozmawiajmy o osobach, które całą swoją pasję koncentrują na odtwarzaniu i obyczajowości, kostiumom, stroju, filozofii, właściwie wszystkiego, co z tamtym czasem się wiąże. Przedstawiam Państwu gości audycji. Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chociaż nie wiem, czy to stosowne przywitanie. Chyba tak rycerze i białogłowy tamtego czasu się nie witali, czy witali?
Wiadomo, że łacina była na topie, więc możemy się powitać oklepanym AWE. Formuły w rodzaju witajcie, bądźcie pozdrowieni.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, tak, pochwalony. Myślę, że... Wiadomo, że jednak religijność w średniowieczu była bardzo istotna, chociaż nie aż tak istotna, jak się często wydaje, ale na co dzień była w użyciu.
Gabriela Cmela, witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Rafał Tabin.
Dzień dobry.
I Jacek Gut.
Dzień dobry.
Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego, właściwie reprezentanci tej formacji, w pełnym uzbrojeniu przyszli do studia. Podejrzewam, że wzbudzaliście na ulicach spore zainteresowanie, by nie powiedzieć zamieszanie.
Troszeczkę tak, natomiast dla nas zawsze każda okazja, żeby wbić się w strój średniowieczny, jest fajna. Zwłaszcza w zbroję, ponieważ dla zbrojnego trening jest bardzo istotny. Czasy mamy, jakie mamy, czasu brakuje na wszystko, także na treningi, więc każda okazja, żeby troszeczkę się spocić w blachach,
i jak to mówimy. I nawet taki spacer ulicą też jest ważnym elementem treningu.
Tak? Jak najbardziej. Nadaliśmy sobie duże tempo, więc taki marszobieg troszeczkę w pełnym opancerzeniu to jednak wyciska poty. No i dobra zaprawa na wiosnę.
Patrzę na was, widzę tutaj ochronę łokci, ramion, potężne hełmy, rękawice, ale pod sukmaną także kryje się kolejna warstwa ochronna dla rycerza i to wszystko macie na sobie, tak?
Tak, zdecydowanie. Pod warstwą blachy, idąc od zewnętrznej strony, mamy tak zwaną przeszywanicę lub pikowanicę. Jest to rodzaj stroju, który można dzisiaj porównać z kurtką zimową, czyli jest to dwie lub więcej warstw materiału, które jest wypikowane albo runem owczym, albo skrawkami materiału. Podstawowym zadaniem tego stroju jest amortyzacja wszystkich uderzeń, które otrzymujemy. Wiadomo, blacha nam zatrzyma cios, ale siła uderzeniowa musi się gdzieś rozejść. I właśnie zadaniem pikowanicy, czy też przeszywanicy było właśnie to.
No dobrze, a jeszcze pod tym jest kolczuga, tak?
Kolczuga zdarza się pomiędzy warstwą blachy, a jeszcze przed pikowanicą. Wszystkie te miejsca, które są otwarte, które są narażone na ciosy, były właśnie osłonięte kolczugą.
No to ile rycerz nosił na sobie kilogramów zbroi i wszystkich materiałów ochronnych, by rzeczywiście być bardzo skutecznie zabezpieczonym przed ciosami?
To zależy, jaki rycerz i w jakim okresie. Bo można podawać zbroję do samochodu, prawda? Tak. Zapytajmy, ile kosztuje i waży samochód. No ale pytanie, czy to będzie, nie wiem, Toyota Yaris, czy to będzie jakiś super wypasiony pick-up Forda.
Ale też w jakim standardzie?
I w jakim standardzie, oczywiście. Ponieważ zbroja była rzeczą kosztowną, zresztą i dzisiaj wyposażenie żołnierza jest bardzo kosztowne. I w zależności od tego, na co dany człowiek mógł sobie pozwolić, jakie miał pochodzenie, czy był faktycznie rycerzem, czy po prostu zbrojnym, walczącym żołnierzem. Ta zbroja różnie wyglądała. Zbroja też różnie wyglądała na przestrzeni średniowiecza, jeżeli chodzi o same kwestie techniczne. Ludziom się wydaje, że średniowiecze to jest taki okres, gdzie biegali ci rycerze w tych blachach, prawda, i gdzie były księżniczki, konie, kopie i wszystko. Natomiast średniowiecze trwało 1000 lat i na przestrzeni tego okresu uzbrojenie, technologia, rzemiosło bardzo się zmieniało. I rycerz, tak zwany w początku średniowiecza, chociaż wtedy jeszcze rycerstwa tak naprawdę nie było, ten układ feudalny dopiero się zaczynał kształtować, ale taki wojownik z wczesnego średniowiecza wyglądał bardzo biednie w porównaniu do tego, co nam się wydaje o średniowieczu.
No filmy zrobiły nam krzywdę.
Tak, bardziej może jak widzimy w filmach o wikingach, prawda? Tak. Czyli jakaś tunika, jakaś kolczuga, jakiś hełm otwarty na głowie, jakiś miecz albo częściej toporek i tyle. I duża tarcza. I takie uzbrojenie nie ważyło też wiele i nie było ani skomplikowane do wytworzenia za bardzo, ani za bardzo kosztowne. Później to się rozwijało, te osłony ewoluowały w miarę rozwoju techniki i tak naprawdę ta zbroja pełna, zbroja płytowa, której elementy mamy na sobie, to jest wytwór już końcówki średniowiecza, XIV, XV wiek przede wszystkim, wtedy kiedy technologia przede wszystkim pozwoliła na produkowanie większych płatów blachy, takiej jakości, że się nie rozpadała, prawda, przy kontakcie z jakąś bronią przeciwnika. To uzbrojenie, które mamy na sobie, to jest akurat uzbrojenie okołogrunwaldzkie, czyli z okresu bitwy pod Grunwaldem.
Pierwsza połowa XV wieku.
Konkretniej to my odtwarzamy okres mniej więcej 1390-1420.
No to jest spory okres czasu i średniowiecze, tak jak pan powiedział,
to jest 40 lat tak naprawdę. Tak. Natomiast w przypadku uczestnictwa w niektórych instytucjach czy rekonstrukcja, na przykład w bitwie pod Grunwaldem, gdzie też jeździmy, datowanie bywa mocno pilnowane. I na przykład, kiedy pierwszy raz wybierałem się na Grunwald w roku bodajże 2007, nie dopuszczono mojej zasłony hełmu, czyli tego elementu podnoszonego, często mylnie zwanego przyłbicą, ponieważ pierwsze potwierdzone źródła na tę zasłonę, jaką miałem, były właśnie dopiero na 1420 rok. No, a Grunwald to 1410.
Takie subtelności
też mają znaczenie. Rodzaj rękawic, rodzaj wykończenia zbroi, zdobień i tak dalej. Natomiast wracając do tego, ile waży, bo cały czas krążymy wokół tego tematu i nie możemy tutaj do niego dotrzeć. Poza tymi czynnikami, o których wspomniałem, liczy się też gabaryt rycerza, prawda? Ja jestem dosyć dużym rycerzem, bo 1,95 m
wzrostu. Jest dużym rycerzem, proszę państwa.
Więc siłą rzeczy też więcej tej blachy na mnie wchodzi, więc moje opancerzenie, wliczając hełm, tarczę, miecz, to jest około 40 kg. W przypadku tutaj braka, znaczy Rafała, zwanego u nas brakiem, będzie to mniej, będzie to około 30 kg zapewne.
Także i mniejsi są bardziej ekonomiczni.
Tak. Ale słuchajcie, niezależnie od tego, czy większy, czy mniejszy, kondycja wymagana. Siła fizyczna odgrywała nieprawdopodobnie ważną rolę. Udźwignąć to wszystko i jeszcze sprawnie posługiwać się bronią, ba, jeździć konno, to naprawdę wymagało siły fizycznej, sprawności niebywałej.
Historycznie rycerz zaczynał przygotowania do, można powiedzieć, do swojego fachu już w wieku 8 lat i to były treningi szermiercze, treningi jazdy konnej,
zapasów.
Dzisiaj mamy troszeczkę inne podejście do tego, bo to jest nasze hobby, to jest zajęcie dodatkowe. My z tego nie czerpiemy korzyści w większości przypadków i nie walczymy na śmierć i życie. W tamtych czasach to, jak dany rycerz, czy wojownik, czy zbrojny był wytrenowany, był doświadczony, zależało, od tego zależało jego życie. Czyli jeżeli był słabo, nie przykładał się do treningów, to nawet jeżeli miał dobrą zbroję, czy dobre opancerzenie, miał mniejsze szanse na przeżycie od kogoś, kto tym treningom poświęcał więcej czasu.
No pierwsza bitwa mogła okazać się ostatnią.
Tak.
I tak też bywało.
No my zapominamy trochę, że w średniowieczu żyło się krótko. 40-letni mężczyzna to był bardzo dojrzały mężczyzna, by nie powiedzieć często uważany za starca.
No tutaj też dużo zależy od pochodzenia. Wiadomo, że to pochodzenie, czyli status ekonomiczno-społeczny, bardzo mocno wpływało. 2 lata temu robiliśmy taki własny projekt na temat żywności w średniowieczu, na średniowiecznym stole od kmiecej chaty po królewski dwór, gdzie odtwarzaliśmy potrawy właśnie charakterystyczne dla różnych stanów w średniowieczu, od takich najprostszych, chłopskich, po takie wykwintne, faktycznie z królewskiego stołu. I coś rzucało w oczy to, że te potrawy biedniejsze były bardzo ubogie, jeżeli chodzi o kwestię urozmaicenia. To były proste produkty, jakieś warzywa, jakieś pieczywo, strączkowate i tak dalej. Natomiast im bogatsza kuchnia, tym bardziej była urozmaicona. Było więcej mięsa, więcej owoców, pojawiały się słodycze, przyprawy. A to przekłada się tak naprawdę na kwestię tego, jak dobrze dany człowiek był odżywiony.
No i jaką siłą potem dysponował.
To też, tak. To też. Także ten wiek średni życia w średniowieczu faktycznie, jeżeli chodzi o warstwy niższe, był najczęściej bardzo niski. Im wyżej, tym się zdarzało, że te osoby dożywały wieku bardziej sędziwego.
Panowie rycerze, zachowaliśmy się haniebnie, bo zaczęliśmy rozmowę koncentrując się na uzbrojeniu. Nie zwróciliśmy uwagi, że przecież Białogłowa siedzi w naszym towarzystwie i przysłuchuje nam się tylko, a nie chciałbym, by było tak właśnie niestosownie.
A w dodatku ma jeszcze dla pana wyjątkowy prezent.
Naprawdę?
Tak, dzisiaj przygotowaliśmy dla pana. Wiemy, że może troszeczkę się spóźniliśmy, bo już jest marzec, ale pomyśleliśmy też, że już niektórzy kupili kalendarz, a niektórzy zapomnieli o tym.
Przyjmę dlatego z najwyższym zaszczytem.
Przekazujemy panu kalendarz na rok 2024.
O, bardzo dziękuję.
2025.
No, kapitalnie, bardzo dziękuję, ale porozmawiajmy o kobietach. Po pierwsze w zakonie rycerzy boju dnia ostatniego, a po drugie no w ogóle w średniowieczu.
Wszystko zależało od statutu, od pochodzenia kobiety. W naszym zakonie nawet mieliśmy dziewczyny, które walczyły, były rycerkami, choć to w średniowieczu raczej zdarzało się rzadko, ale też zdarzało się. Przede wszystkim kobieta miała, wiadomo, opiekować się domostwem. Kobiety równie tak samo jak mężczyźni pracowały, były krawcowymi, barwiły materiały, opiekowały się domostwem, czy pracowały na dworze.
Chociaż wie pani, w eposach rycerskich bardzo mówi się, że były natchnieniem dla rycerzy. To też jest niezwykle ważna rola.
Jest to zdecydowanie bardzo ważna rola, szczególnie patrząc na wczorajszy Dzień Kobiet, prawda?
A jeżeli chodzi o rolę kobiet, zwłaszcza kobiet wyżej sytuowanych, to warto zaznaczyć coś, o czym się rzadko mówi, że kiedy mąż, rycerz wybywał swoim pocztem na wojnę, na krucjatę, na jakąś wyprawę łupieszczą, co też się zdarzało, to na gospodarce, tak to nazwijmy, tudzież na zamku, zostawała właśnie jego żona, która często musiała mieć też pewne przygotowanie, jeżeli chodzi o i sztukę wojenną, i fechtunek, i walkę jako taką, żeby w razie czego móc dowodzić obroną tych włości.
Już pomijam przygotowanie ekonomiczne, by zarządzać tym majątkiem, no i także zarządzać ludźmi.
Tak, oczywiście. No tutaj na pewno zwykle byli też pewnie specjaliści do tego celu zatrudnieni, aczkolwiek ktoś musiał mieć nad tym pieczę, więc też ten obraz, typowy obraz kobiety często nie był aż tak zdominowany przez mężczyznę, jak to nam się dzisiaj wydaje.
Romantycznie myślimy o średniowieczu, a czasami myślimy stereotypami, jak już powiedzieliśmy. Ja pomijam, że to życie nie było takie barwne, takie łatwe. To były trudne niezwykle czasy. Czasy wojenne, nieustanna gotowość do podejmowania walki, do wyrzeczeń, więc co tu dużo mówić, przenosimy się w ten czas, ale on wcale nie był romantyczny.
Przypomina mi się, jak kilka lat temu dziennikarka pewnej stacji radiowej, taka bardzo zapalona do naszej aktywności przy okazji naszego większego pikniku rycerskiego, z ogniem w oczach pytała: pan na pewno chciałby się przenieść w ten czas średniowiecza. Myślałem, tak spojrzałem zszokowany, mówię: pani żartuje? Pani sobie zdaje sprawę, jakie to było życie? Jaka była opieka zdrowotna?
Jaka opieka zdrowotna?
Nie, no tutaj wiadomo, że jednak no, mało kto z nas chciałby się przenieść tak naprawdę w te czasy średniowiecza, no chyba, że byłoby się tym królem, królową, kimś wysokich sfer i przez krótki okres czasu można było spróbować tego średniowiecznego życia. Aczkolwiek tu też mamy pewne stereotypy, ponieważ nam się wydaje, że ten poziom higieny chociażby, czy relacji społecznych w średniowieczu był najgorszy możliwy, po tym już było tylko lepiej. A tak naprawdę, jeżeli chociażby chodzi o higienę w miastach, to w średniowieczu było dużo lepiej niż później, w renesansie czy w baroku. Ponieważ w średniowieczu w wielu miastach, w tym polskich, były otwarte łaźnie, wzorem można powiedzieć rzymskim, gdzie ludzie z nich bardzo często korzystali, a dopiero później, kiedy pojawiła się reformacja, nastąpił purytanizm, no i epidemia czarnej śmierci, gdzie no niestety stwierdzono, że wspólne kąpiele mogą jednak powodować zagrożenie epidemiczne. Dopiero wtedy odsunięto się od tego obyczaju, uważając go wręcz za gorszący. Natomiast w wieku XIII, XIV wspólne nawet ucztowanie panów, pań, nago w łaźniach było czymś na dworach na porządku dziennym i ta higiena wcale nie stała na tak niskim poziomie. Niedawno, zdaje się, w Gdańsku też odkryto wykonane z pni drewna wodociągi, więc w niektórych miastach tak naprawdę ten status sanitarny średniowiecza był na takim poziomie, do którego potem powrócono dopiero w XIX wieku.
Bardzo pouczające uwagi. Powiedzieliśmy, że odtwarzacie, interesuje was przedział historyczny od wieku XIII do pierwszego ćwierćwiecza wieku XV. Co tu dużo mówić, to jest czas, kiedy na przykład w Polsce wiele się działo i wiele się zmieniło, bo to jeszcze czasy piastowskie, rozbicie dzielnicowe, potem pojawia się Kazimierz Wielki, 1333-1370, no a potem mamy Jagiellonów i potem mamy już bitwę pod Grunwaldem. Zupełnie inna sytuacja polityczna, ekonomiczna, wszystko się zmienia, więc obejmujecie taki czas, w którym bardzo wiele rzeczy się dzieje.
Bez wątpienia tak. Natomiast ten nasz wiek XIII to jest głównie okres krucjat. Ja nie ukrywam, że jesteśmy tutaj troszeczkę pragmatyczni w tej naszej działalności, ponieważ staramy się robić to, co robimy przy ograniczonych środkach, jakie mamy, w sposób możliwie efektywny. Na przykład rozmawiając o historii uzbrojenia ochronnego i zaczepnego na przestrzeni średniowiecza, wykorzystujemy chociażby te dwa bardzo istotne punkty w historii, o których każdy słyszał, czyli krucjaty i bitwę pod Grunwaldem, żeby właśnie zaprezentować, jak to zbrojenie się zmieniało. I tutaj, mając te dwa przystanki oddalone od siebie o bez mała 200 lat, możemy bardzo dużo pokazać i wyjaśnić. A dlaczego Grunwald? No bo bez wątpienia nasza działalność skupia się wokół tego okresu grunwaldzkiego przede wszystkim, ale też z tego względu, że naszą statutową działalnością jest upowszechnianie wiedzy o średniowieczu, o jego kulturze i tak dalej. I uznaliśmy, że najłatwiej to robić, będąc możliwie atrakcyjnymi wizualnie. A uważamy, że właśnie w tym okresie te zbroje, stroje, cała ta kultura materialna średniowiecza była w swoim rozkwicie i wyglądała po prostu najlepiej.
Wyglądać naprawdę efektownie.
Myślę, że
ktoś, kto widzi was pierwszy raz, naprawdę jest zdumiony szczegółowością odtworzone jego uzbrojenia, ale także wiedzą, jaką posiadacie. Mnie się też bardzo podoba, a znalazłem tę informację na waszej stronie internetowej, że pozwalacie sobie także na rodzaj takich badań, które dotyczą okresu was interesującego. Znalazłem na przykład bardzo ciekawy artykuł na temat koloru niebieskiego, który wszedł w obyczajowość ludzi średniowiecza.
Tak, tak, to jest mój referat.
Referat?
Referat, tak, bo w sumie mieliśmy kiedyś taką tradycję w zakonie, że osoby świeżo do niego dołączające miały, pisząc referat, powiększyć swoją wiedzę i ja wybrałam ten kolor niebieski. I rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, bo czytając książkę o tym kolorze niebieskim, dowiedziałam się również o sposobie kodowania kolorów, który kiedyś był bardzo prosty. W historiach średniowiecznych, ale też wcześniej starożytnych, kolory, którymi kodowało się różne ukryte informacje, kolorem czerwonym, niebieskim i białym.
Już pomijam, jak drogi był kolor niebieski. Pozyskanie
bardzo drogi.
Go... Tak. Wymagało wielkiego wysiłku finansowego też.
Wcześniej, w XIII wieku, kolor niebieski był kolorem biednym, który używano tylko w warstwach chłopskich, ewentualnie mieszczańskim, bo przede wszystkim ta drogość pozyskania koloru niebieskiego to jest trudność w jego utrzymaniu, po prostu jego intensywności. Później dopiero te procesy fabryczne zmieniały się i łatwiej było uzyskać tą jego intensywność, że nie blakł pod wpływem słońca. Stąd też stał się bardziej popularny w warstwach wyższych, do czego przyczynił się Ludwik VII, francuski król, i również historie o królu Arturze, które, co ciekawe, one niby są o brytyjskim królu, a pochodzą z Francji.
Tak, no ale też bardzo chętnie inne kultury rycerskie przejmowały niektóre wzorce.
Tak, tak.
Podpinały się nie, pod niektóre
troszkę
legendy.
Troszkę się podpinały,
bardzo
tak.
To też interesujące obserwacje naukowo-historyczne. Ale na przykład także odtwarzanie bitew to nie tylko walka, ale na przykład maszyny oblężnicze. Macie też taki epizod w swojej działalności związany między innymi z Politechniką Rzeszowską.
Tak, to było przy okazji jednego z naszych projektów Fizyka w średniowieczu.
Fizyka średniowiecznych machin wojennych.
Tak, dokładnie tak.
Czyli czym Kazimierz Wielki o Rzeszów wojował.
Dokładnie tak.
Jeszcze wątek lokalny się
pojawił. Dokładnie, jak najbardziej. No, staramy się tutaj promować nasz region. Jeśli chodzi o same machiny, była to pewna frajda i stosunkowo wyzwanie, zwłaszcza na gabaryt. Zwłaszcza jednej z naszych maszyn, Trebusza.
Warto dodać, że to właśnie Rafał je budował.
Czyli tak. Inżynier.
Powiedzmy, że inżynier. Generalnie jeśli chodzi o same machiny oblężnicze, machiny wojenne w średniowieczu, one były stosunkowo zaawansowane, były różnego rodzaju. Były machiny tak zwane neurobalistyczne, gdzie siła była produkowana przez skręcenie materiału. Albo lin połączonych ze ścięgnami zwierzęcymi i na skutek wcześniejszego skręcenia, a później rozluźnienia tego powstawała siła, która wyrzucała nasz pocisk. I drugi typ machin to były machiny barobalistyczne, czyli właśnie taki trebusz. Machiny barobalistyczne to są machiny, gdzie siła potrzebna do wyrzucenia naszego pocisku jest generowana przez przeciwwagę.
No ja myślę, że też wszystko zależało pewnie od terenu, w jakim poruszała się armia czy rycerze, co chcieli zdobyć, przed jakimi trudnościami, zadaniami oblężniczymi stawali. Podoba mi się, że odtwarzamy nie tylko te jakby oczywiste, zewnętrzne formy życia w tamtym czasie, ale także specjalizacje i to takie wąskie. No, przygotowanie, zbudowanie takiej machiny wymagało olbrzymiej wiedzy.
Tak, wymagało pewnych przygotowań, wykonania obliczeń odpowiednich. To nie jest jakaś fizyka kwantowa. Także to wszystko jest dostępne, mamy źródła odpowiednie, mamy wyliczenia, mamy matematykę, dzięki której to wszystko łatwiej jest pojąć, jest przeprowadzić. W naszym wypadku akurat byliśmy ograniczeni kosztami. Nasze machiny działają, nie są tak wytrzymałe jak machiny średniowieczne, ponieważ ze względu na koszty ograniczał nas surowiec. No i trzeba było zrobić po prostu tak, żeby machina działała.
Zdobywaliście
sposób działania.
Tak?
Politechniki Rzeszowskiej.
Nasze stanowisko znajdowało się naprzeciw dziekanatu, tak więc...
No pewne problemy się pojawiły, tak.
Myślę, że jeden celnie wprowadzony pocisk uratowałby kilku studentów co najmniej.
No niektórzy studenci właśnie sugerowali zmianę trajektorii.
Trzymali za nas kciuki.
Warto też dodać, że przy okazji takich projektów, jakie realizujemy, chociażby do tych machinach bojowych, staramy się też, aby towarzyszyły im warsztaty dla dzieci szkolnych, bo też uważamy, że różne, różnorodne warsztaty z różnych dziedzin pomogą troszeczkę troszeczkę w zainteresowaniu dzieci
pokochać
tą historią.
Pokochać historię pomogą, panie Jacku.
Tak, i tutaj przygotowaliśmy kilkadziesiąt modeli tych machin oblężniczych, które dzieci w ramach warsztatów składały. Modele były działające, także dla dzieciaków to była super frajda, fakt, że w małej skali strzelające takimi piankowymi kuleczkami, ale jednak zrobiły show.
Żądamy powrót zajęć pracy technicznych.
Przydało. To jest dobry apel. Ale a propos pasjonatów historii średniowiecza i jednocześnie ludzi zamożnych, bo chcę o pieniądzach także powiedzieć, to nie wiem, czy panowie pamiętają i pani także, że w 1997 roku zamożny Francuz z Burgundii postanowił wybudować zamek średniowieczny, co więcej, wybudować go według technik i umiejętności, jakimi dysponowali ludzie w XIII wieku.
Znamy temat, tak.
Już jest na ukończeniu.
On miał się, że tak powiem, sfinalizować w 2023 roku, to się wszystko przedłuża. Sprawdzałem statystyki. Każdego roku ten plac budowy odwiedzało ponad 300 tysięcy ludzi. Tylko po to, żeby zobaczyć, jak ludzie w strojach z epoki, według zasad z epoki, budują zamek sprzed setek lat. No coś pięknego.
Przyznam, że marzy nam się taki projekt, aczkolwiek w naszych warunkach no, trudno jest zdobyć środki na cokolwiek, bo jednak mimo tego, że kolejne rządy odwołują się do wartości patriotycznych, tradycji, dziedzictwa kulturowego i tak dalej, to jednak polskie rycerstwo zmaga się z chronicznym brakiem wszelkiego dofinansowania. Staramy się pisać projekty i pozyskiwać środki od potencjalnych partnerów, aczkolwiek no, nie jest to proste, ale to też przekłada się tutaj zainteresowanie i presja społeczeństwa, gdzie jednak, no nie oszukujmy się, ale inne dziedziny typu, nie wiem, muzyka popularna, piłka tak. nożna i tak dalej.
Ale wiecie panowie, z drugiej strony jest tak, że jeżeli pokazujecie się gdzieś w przestrzeni publicznej, organizujecie turniej rycerski, tłumy ludzi przychodzą, są zachwycone, rozmawiają. Niektórzy nawet deklarują, że chętnie do takiego bractwa by wstąpiły, więc mam wrażenie, że to jest coś, o czym pewnie wielu młodych ludzi marzy, żeby się w to zaangażować. Potem się coś zaczyna takiego dziać, że brakuje tej determinacji, siły.
Trochę problem chyba z tym zapałem, bo nasze hobby wymaga bardzo dużo zaangażowania. My często sami tworzymy swoje stroje. Dużo trzeba się też nauczyć i czasem taka młoda osoba staje, zachwyci się czymś, ale kiedy widzi ogrom pracy, jaką trzeba w to włożyć, to trochę chyba się niektórzy poddają. Ale mamy też wiele właśnie osób, które dołączyły do nas niedawno i są bardzo, bardzo zaangażowane, co nas też podbudowuje.
No, powiedzieliście mi, że około 20 osób jest w tej chwili w bractwie. W czasach, powiedziałbym, średniowiecznych waszego bractwa było prawie 60.
Tak, ale to jest też, myślę, takie odzwierciedlenie tego, co się dzieje dzisiaj ogólnie ze społeczeństwem naszym. Może to zabrzmi troszeczkę jak gderanie starszego pana, ale nie tylko ja to obserwuję, nie tylko ja to widzę, że jednak dzisiaj młodzi ludzie mają problem z długotrwałym zaangażowaniem się w coś, zwłaszcza jeżeli wszelka gratyfikacja z tego tytułu przychodzi dopiero po latach.
Jeżeli przychodzi.
Jeżeli przychodzi, bo jednak no, każdy z nas w kieszeni ma pudełeczko zwane smartfonem, gdzie można odpalić jakąś gierkę i mieć sukces, w cudzysłowie, w ciągu kilku minut, prawda? Więc po co się tutaj starać, uczyć, rozwijać, trenować?
Zdobywasz osiągnięcia?
Tak, jak rozmawiam z jakimiś kandydatami, którzy chcieliby zostać rycerzem, no to mówię, no ostatnio naspasowany Grzegorz został rycerzem po 8 latach bycia giermkiem, bo na to trzeba po prostu zasłużyć. To nie jest tak, że ktoś kupuje sobie zbroję i w tym samym roku zostaje pasowany na rycerza. U nas przynajmniej tak to nie działa. I to jednak dla wielu ludzi jest takie troszeczkę przerażające, że trzeba się zaangażować już w skali lat. No ale niestety, jeżeli to ma działać, jeżeli chcemy nie tylko być tym rycerzem, ale też realizować cele naszego stowarzyszenia, czyli uczyć innych, zachęcać innych, propagować tę wiedzę, czy burzyć te mity, które narosły wokół średniowiecza, no to jednak trzeba mieć pewne przygotowanie i to musi trwać.
No przede wszystkim, tak jak tutaj na początku naszej rozmowy mówiliśmy, przede wszystkim, żeby być rycerzem, czy też być zbrojnym, trzeba mieć przygotowanie kondycyjne. Trzeba nauczyć się walki mieczem, trzeba... To znaczy, to też chodzi o to, że powiedzmy, może przyjść ktoś, kto jest zasobny, środki swoje
po prostu
i...
kupi sobie zbroję.
Tak, kupi sobie zbroję po prostu z dnia na dzień i nagle on chce jechać na Grunwald. Wspaniale! Tylko, że jeżeli ty ubierzesz tą zbroję pierwszy raz na Grunwaldzie, a jest piękne słoneczko, plus 35 stopni w cieniu, i mamy przejść z miejsca obozowania naszej chorągwi na pole bitwy, no to jest powiedzmy 15 minut spacerku. W takim pięknym słoneczku, gdzie pod zbroją jest 65 stopni, to ty, drogi przyjacielu, nie dojdziesz na pole bitwy.
Co w sumie znamy właśnie z autopsji, bo pojechaliśmy na Grunwald w tamtym roku i chłopaki pierwszy raz nasi weszli w zbroję na Grunwaldzie tak na dłużej. I mimo, że bardzo długo się do tego przygotowali, to jest naprawdę bardzo ciężkie, szczególnie, że było wtedy bardzo gorąco, 38 stopni.
No jak wiadomo, generalnie wtedy było gorąco, więc trzeba brać to pod uwagę.
Że anegdotą sięgającą roku 2010 i 600. Rocznicy Grunwaldu, kiedy było, no to był największy Grunwald w historii, bo tam publiczności było ponad 200 tysięcy, a rekonstruktorów chyba około 9 tysięcy w samym obozowisku. No wiadomo, że zbrojnych jest mniej niż samych rekonstruktorów, bo to jest całe zaplecze, powiedzmy, od rzemieślników przez zwykłe ciury obozowe po niewiasty, które są najistotniejsze. A dlaczego, to zaraz powiem. Natomiast była też rekordowa liczba zbrojnych, bo pojawiło się aż 2000 zbrojnych, którzy wyszli w pole bitwy i to wyglądało niesamowicie. Natomiast sporo z tych osób to były takie osoby, które właśnie specjalnie się przysposobiły w zbroję po to, żeby właśnie na tej rocznicy wystąpić, bez większego przygotowania i tak dalej. I skończyło się to tym, że moje wspomnienie, jeżeli chodzi o dźwięk rocznicy Grunwaldu, to jest ciągły sygnał karetek pogotowia, bo 10% tych zbrojnych, 200, zostało zniesionych z pola bitwy właśnie z udarem cieplnym. No do tego po prostu prowadzi brak tego przygotowania. A dlaczego niewiasty są takie istotne? Ponieważ podczas inscenizacji grunwaldzkiej są tak zwanymi markietankami, czyli paniami, które roznoszą i podają rycerzom wodę. A bez tego to naprawdę...
Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie. Tak.
Wyjątkiem jest taki Grunwald, w którym woda leje się z nieba. Dosłownie.
Tak jak 2 lata temu, kiedy lało i było zimno.
Proszę Państwa, jeżeli można, na puentę, powiedzmy o rzeczy ważnej, ponieważ Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego próbuje stworzyć w Rzeszowie piękną tradycję turnieju rycerskiego. Te turnieje odbywały się w latach 90. Przypominam sobie kilka edycji. Jakoś też sam byłem w to zaangażowany. Potem zniknęły z przestrzeni miejskiej. W ubiegłym roku, z okazji 20-lecia istnienia Zakonu Rycerzy Boju Dnia Ostatniego, taki turniej się odbył. Ale dlaczego nie miałoby być w mieście, które ma tak piękną tradycję? Mamy przecież okrągłą rocznicę lokacji miasta. Dlaczego nie miałoby być stałego turnieju rycerskiego? No więc patrzę na Państwa i myślę sobie, że trzeba Wam wsparcia.
Przydałoby się na pewno. Dzisiaj lub jutro rozpoczniemy też taką szerszą kampanię informacyjną na temat turnieju. Tym bardziej, że musimy też o nim poinformować rekonstruktorów, którzy też planują swoje wyjazdy tegoroczne. No bardzo chcemy, żeby ten turniej się odbył również w tym roku. 670. rocznica lokacji Rzeszowa przez Kazimierza Wielkiego to jest chyba też dobra okazja, ale też nie chcemy w kolejnych latach szukać tych okazji, tylko chcielibyśmy, żeby taka impreza była na stałe w kalendarzu imprez kulturalnych Rzeszowa. Wiemy, że ludziom to się podoba, wiemy, że ludzie tego chcą. Wiemy też, że nasi goście z zeszłego roku byli zadowoleni z tej wizyty, a wielu z nich dopiero pierwszy raz w życiu w Rzeszowie się pojawiło.
Co więcej, Fosa Zamku jest znakomitym plenerem do tego typu wydarzeń.
Tak, to prawda, sama się narzuca, chociaż zamek sam ze średniowieczem nie ma nic wspólnego.
Tak.
No mamy nadzieję, że uda nam się dalej z naszymi partnerami, tu przede wszystkim Wojewódzkim Domem Kultury i Damianem Drągiem, czyli jego dyrektorem, razem ten turniej przeprowadzić. Natomiast chcąc, żeby ten turniej się powiększał, chcąc zrobić tak, jak chcemy w tym roku zrobić imprezę dwudniową, a nie jednodniową. Potrzebujemy tych środków, staramy się, piszemy projekty, no i walczymy.
Dobre słowo. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tej wspólnej walki, no to proszę się kontaktować z Zakonem Rycerzy Boju Dnia Ostatniego. Ja także służę chętnie pośrednictwem w tym kontakcie. Umówmy się, że ten turniej odbędzie się w tym roku i będziemy
taki
czcili także w taki sposób.
W jakiś sposób
lokacji
na
Rzeszowa.
Pewno nam się uda. Jeszcze nie wiemy w jaki, ale w jakiś sposób na pewno. 2-3 maja tego roku w Fosie pod Zamkiem Lubomirskich wszystkich zapraszamy i mamy nadzieję, że uda się nam to zrobić tak, jak planujemy, łącznie z biciem rocznicowej rzeszowskiej monety, łącznie z wspaniałymi turniejami bojowymi, łącznie z turniejami łuczniczymi, łącznie z wieloma też atrakcjami dla młodszych i starszych. No mamy nadzieję, że będzie super, a przede wszystkim, że się uda.
Wiele atrakcji już zostało zaplanowanych. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Gabriela Cmela, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rafał Tabin, dziękuję uprzejmie. Jacek Gut.
Dziękuję.
Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego.
Wolna sobota.